Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. I tak naprawdę my tu przychodzimy po to, żebyśmy mieli pewność widzenia tej rzeczywistości w swoim życiu. Bo śpiewamy to po to, żeby móc to dostrzec, doświadczyć, przeżyć w swoim życiu. Nie żeby nasze życie było jakieś, tylko żebyśmy nigdy nie stracili tej zdolności do widzenia, że On jest Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bo im bardziej tego doświadczamy, tym bardziej jesteśmy w stanie widzieć rzeczy cudowne, nie tylko w naszym życiu. Bardzo piękne i bardzo plastyczne jest to pierwsze czytanie. To jest IX wiek przed naszą erą. W czasach działalności proroka Elizeusza jesteśmy. W Królestwie Północnym, czyli w Izraelu. A nieopodal jest Aram, współczesna Syria. Wielka potęga militarna. I częsty wróg Izraela. Zasadniczo Izrael nie ma szans przy tym wrogu. Naaman to dzielny wojownik królestwa Aramu. Choruje na jakąś chorobę, która w piśmie nazwana jest trąd. To nie jest ten trąd, który dzisiaj nazywa się chorobą Hamsona, chyba tak się ta choroba nazywa, bo ten trąd to dopiero za kilka wieków pojawia się. To jeszcze nie ten trąd. Jakaś choroba skórna, która nazwana jest trądem, wydaje się, że musi być bardzo upokarzająca dla niego i sprawiająca, że inni ludzie dystansują się od niego. Bo to jest taka opowieść. Tej historii tutaj nie ma przytoczonej, ale pewnie ją pamiętamy. Dlaczego ten człowiek pojawia się w Piśmie Świętym? Nazwijmy to człowiek, który nie jest wierzący w Boga Jahwe. I dlaczego jest przywołany Izraelitom i nam, człowiek z IX wieku przed naszą erą, jako synonim wiary? Wierzy w bóstwa różne, ale ma jedną ciekawą zdolność. Pomimo swojej władzy i uporu, który na pewno w nim jest, bo o tym jest ta księga i ten fragment, jest w stanie usłyszeć słowa drugiego człowieka. Słuchać i słyszeć. Ma żonę, która ma niewolnicę. Tą niewolnicą jest Żydówka, mała dziewczynka, która widzi, że jej pan jest odtrącany. I mówi swojej pani, czyli żonie wodza syryjskiego Naamana: u nas w kraju jest taki prorok, którego Bóg słucha. Kiedy żona opowiada to swojemu mężowi, mąż idzie do swojego króla, żeby wstawił się u króla izraelskiego z tą prośbą. Król Aramu wysyła poselstwo do króla Izraela i mówi: uzdrów mojego sługę. Wtedy król Izraela pada na ziemię, rozdziera szaty i mówi: oni chcą wojny. Czy ja mam władzę uzdrawiać drugiego człowieka? Jeszcze z takiej choroby, która niesie śmierć? To jest niemożliwe. On chce na pewno wojny. To jest forma zaczepki i chce pokazać, że nie dam rady. Tam jest sługa króla, który mówi: panie, ale my mamy takiego proroka, pobożny bardzo, którego Bóg słucha. No to król mówi: poślij po niego. Elizeusz nie przychodzi do króla, nie dlatego, że ma go w nosie, tylko dlatego chce bardzo mocno pokazać, że to Bóg będzie działał, a nie jego cudowne moce. I mówi przez posłańca: powiedz królowi, żeby powiedział Naamanowi, żeby przyszedł do mnie. Król to przekazuje przez posłańców. Naaman, dostawszy od swojego króla mnóstwo dóbr, którymi chciał obdarować cudzotwórcę, jedzie do Elizeusza z tym wszystkim, z całym dobytkiem, ze swoją świtą. Kiedy do niego przyjeżdża, Elizeusz nie wychodzi z domu, nie wita go, nie całuje, tak jak wypadałoby, żeby przywitał kogoś, kto przyjeżdża z innego kraju, mocarstwa, nie rozwija dywanu, nie całuje w pierścień, nie wręcza powitalnego prezentu. Tylko mówi, idź mu powiedz, żeby zanurzył się 7 razy w rzece Jordan. Naaman wpada w furię. To ja tyle tu jechałem, a ten nawet mnie nie przywitał. Ja byłem przekonany, że wyjdzie, wyciągnie ręce, zapali kadzidła, zobaczę moce, ognie i mnie uzdrowi. A on mi każe zanurzyć się 7 razy w tym bajorze. Jordan wtedy był bardzo małą rzeczką. To jest w ogóle rzeka bardzo zamulona, bo tam są często cofki z Morza Martwego. To jest taki muł słony. Więc to w ogóle jedna wielka kicha. I mówi, to u nas, my mamy piękniejsze rzeki, ładniejsze rzeki niż ten ściek. I wtedy odnajduje się sługa, znów pośród jego towarzyszy i mówi, panie, gdyby ów prorok powiedział ci, zrób coś niespotykanego, trudnego, zrobiłbyś to? Zrobiłbym to. To dlaczego nie zrobisz tej prostej rzeczy? Naaman zanurza się 7 razy w Jordanie i staje się czysty. Idzie do Elizeusza z wielką radością i mówi, wszystko to, co tu przytaszczyłem, będzie twoje. A mówi, na życie pana nie wezmę. Gdyby to był ksiądz katolicki, to by wziął. Ja bym wziął. Mamy proroka Izraela w IX wieku przed naszą erą. Nie wziął. Dlaczego nie wziął? Żeby pokazać Naamanowi, nie da się kupić łaski u Boga. To jest niemożliwe, żeby to kupić. Niczym tego nie kupimy. Niczym tego nie wybłagamy, nie wyprosimy. Taki jest Bóg Jahwe. Tylko wtedy, kiedy zobaczysz, że taki jest Bóg, twoje życie się zmienia. Naaman dosłownie znaczy miły i dobry. Ten człowiek przy całej swojej szorstkości, całej swojej zawziętości uporowi umiał słuchać i pewnie stąd nazywał się Naaman. Dobry i miły. Myślę, że na pierwszy rzut oka to był człowiek, którego większość się bała. I tylko niektórzy potrafili z nim rozpoznać, że to jest dobry człowiek. I potrafili z nim rozmawiać z tą jego częścią, która jest dobra. Umieli to w nim zobaczyć. Kiedy przyjechał do Izraela, to przyjechał z Samarii. Samaria była położona na górach. On zjechał w doliny. Jordan, znaczy woda, Jarden, znaczy dosłownie schodzić w dół. Musiał pozwolić sobie zejść w te miejsca swojego życia, które są najmniejsze. Najtrudniej mu je przyjąć i pozwolić sobie zobaczyć, że taki też jestem w swoim życiu, żeby zobaczyć, że w tych miejscach naszego życia, które tobie i mi najtrudniej jest przyjąć, pojawia się Bóg. I kiedy doświadczył tego przez rzecz oczywistą i prostą, banalną wręcz, zanurzenie się w takim rynsztoku, no bo tego inaczej nie idzie nazwać. To naprawdę nie jest fajne. Kiedyś byłem z moją mamą w Ziemi Świętej i często ludzie z Jordanu biorą wodę. Do buteleczek nalewają sobie. No i moja mama też wzięła. No to jak się to nalewa do butelki, takie błoto się nalewa. Znaczy, może to nie jest jak błoto, ale taka zawiesina w wodzie. No i ta buteleczka, to jakaś po wodzie była. No i moja mama jakieś tabletki brała. Jak ta buteleczka sobie stała, no to osad się zrobił na dnie, a woda była taka krystalicznie czysta. Tylko to solanka jest. Jak wzięła te, chciała brać tabletki, to jakoś mówi, nie założyłam okularów, woda, woda. Wzięłam, sztachnęłam się. Mówi Artur, i to był błąd. Pan mnie natychmiast uzdrowił. Zobaczcie, czasami w naszym życiu możemy się bardzo mocno przejechać, ale na prostych rzeczach i zobaczyć, że Bóg w naszym życiu działa. Naaman, widząc, że nie może kupić tej łaski, poprosił od Elizeusza, daj mi tyle ziemi, ile dwa muły będą w stanie unieść, bo opowieść o tym Bogu chce zanieść do swojego kraju. Dlaczego wziął ziemię z tego miejsca, gdzie z Izraela i chciał zawieźć do Aramu? To jest jakby myślenie starożytnych, że Bóg jest tam, gdzie jest ziemia. Dlatego potrzebował zabrać ziemię, żeby usypać to obok siebie i tam czcić Boga Jahwe. Uwaga, w jaki sposób chciał go czcić? Daj Twojemu słudze tyle ziemi, ile para mułów umieścić może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej, ale ofiary krwawej innym Bogom, tylko jednemu Panu. Nagle rozpoznał wódz syryjski, nie że Bóg Jahwe jest ponad innych bogów, najlepszym z bogów, tylko że jest jedynym Bogiem, a to, co czcił do tej pory, to były bóstwa nie dające życia. Na czym polega odzyskanie życia przez proroka, przez wodza Naamana? Nie na uzdrowieniu, tylko na tym, że w miejscu, które było mu najtrudniej przyjąć, zobaczył, że tam przychodzi Bóg i tam przemienia jego patrzenie. To jest uzdrowienie Naamana. To jest pierwsze czytanie. Warto tą historię jakoś mieć przed oczyma. Że Bóg Jahwe oczyszcza go z trądu, a uzdrawia go z pogaństwa. Uzdrowienie jest czymś innym niż oczyszczenie. I to jest pierwsze czytanie. Umiał słuchać i działy się w jego życiu cuda. Drugi list, list do Tymoteusza. Paweł pisze w więzieniu. Za chwilę umrze, bo ma karę śmierci. To jest człowiek świadomy tego, że kara śmierci jest nieunikniona. To jest, są lata 61 wieku, między 63 a 65 rokiem. Jest w więzieniu, jest wyrok śmierci na niego. On umrze, on to wie. Pisze list do swojego najbliższego, to jest bardzo czuły w ogóle list Pawła, bardzo króciutki, czuły list, ostatni jego list, w którym pisze taki duchowy testament do wspólnoty w Efezie, której przełożonym jest Tymoteusz, najmłodszy ze wszystkich przełożonych. Paweł tej wspólnoty nie zakładał, tylko pisze do Tymoteusza, zdając sobie sprawę, że on jako młody człowiek mierzy się teraz z bardzo trudnymi rzeczami, z prześladowaniami, z jednym wielkim poplątaniem, mówiąc najprościej, herezjami i ma mnóstwo konfliktów we swojej wspólnocie między bogatymi a biednymi. Taki real. Tak na marginesie, my naprawdę mamy piękniejsze czasy niż 100 lat temu. Kiedy dzisiaj ktokolwiek z was mniemałby, że nie wiem, 50 lat temu żyliśmy moralniej niż dzisiaj, no to jesteśmy naprawdę w dużym błędzie. Że kiedyś to było lepiej. Kiedyś nie było lepiej. Kiedyś nie odnosiliśmy się tak do demokracji jak dzisiaj. Dzisiaj nie mieliśmy takich postrzegania, takich równouprawnień między kobietami a mężczyznami jak dzisiaj. Dzisiaj tak nie szanowaliśmy zwierząt jak wtedy. Słyszycie, jak bardzo się zmieniliśmy jako ludzie? Jak bardzo szlachetniejemy? Jeśli nam się wydaje, że kiedyś było lepiej, to żyjemy w takiej bardzo dużej iluzji. Bo ci ludzie, którzy żyli 50 lat temu, mówili dokładnie to samo, co my. I ci, którzy żyli w pierwszym wieku, mówili dokładnie to samo, co wiek wcześniej. Nic się nie zmieniło. Ciągle mamy wrażenie, że kiedyś było lepiej. Jesteśmy w momencie, w którym naprawdę nie jest fajnie we wspólnocie chrześcijan. I Paweł pisze taką zachętę do Tymoteusza. Tymoteuszu, w życiu będzie trudno. Jest takie pytanie w protokole przedmałżeńskim, które zawsze próbuję tłumaczyć na katechezach przedmałżeńskich, przeciwmałżeńskich. Bo tam jest pytanie, teraz sobie postaram się przypomnieć, ale które brzmi mniej więcej tak. Czy zdajesz sobie sprawę, że w którymś momencie twojego życia, jak będzie trudno, czy postanawiasz swoim życiem rozwieść się ze swoim partnerem, ze swoją partnerką? Tam nie jest pytanie o rozwód, tylko czy postanawiasz opuścić partnera, partnerkę? No i większość ludzi sobie myśli na to pytanie w ten sposób, no w sumie, jak z nią, z nim nie da się żyć, to oczywiście, że tak zrobię. No i to jest, jeśli to w ten sposób ktokolwiek na tym protokole odpowie, to trzeba skończyć protokół i powiedzieć, zamykamy, nie można się pobrać. Bo to jest błędna odpowiedź. Bo tam powinno być pytanie, czy rozumiesz, że w małżeństwie będzie trudno? Że wiele razy będziesz chciała zabić swojego męża. I czasami to może zdrowy odruch. Tylko warto za nim nie iść. Że to jest część życia wspólnego, że będzie trudno. Czy ty to rozumiesz i wiesz? To jest pytanie do partnerki i do partnera. Jeśli ktoś mówi, no tak, rozumiem, będziemy mieli przechlapane, ale fajnie, bo razem i do końca życia, to znaczy, że mogą się pobrać. Że rozumieją, o co w tej zabawie idzie. Bo to jakiś rodzaj zabawy, bo wtedy można zluzować rajtuzy, jak to się mówi. Tym bardziej, im bardziej nie będzie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, żeby było. I Paweł, kiedy pisze ten list, zdając sobie sprawę z własnego cierpienia, mówi, patrz, ja wiem, że w życiu będzie trudno. Ja sytuacji, w której jestem, nie zmienię. Ale nie potrafię zaprzeczyć Ewangelii, którą usłyszałem. Czym jest Ewangelia, którą usłyszał Paweł, będąc w więzieniu? Że Bóg z nim jest zawsze, niezależnie od tego, co się z nim dzieje, w relacji do niego jak ojciec. Nie jak cudzotwórca, nie jak magik, nie jak potężna siła, która zawsze go wyprowadzi z nieszczęścia, tylko jak ojciec. Kiedy Tymoteuszu, pisze Paweł do niego, zobaczysz, że tym jest Ewangelia, to czasami zadzieją się w twoim życiu wielkie rzeczy, przerastające twoje myślenie, postrzeganie, może rzeczywistość, ale to nie jest celem. Bo celem jest, żebyś zobaczył, że Bóg jest jak ojciec. Jest zawsze. Jeśli odmawiam wierności ja Jemu, On wiary dochowuje, bo nie potrafi się zaprzeć samego siebie. Takim jest Bóg, którego możesz nazywać Ojcem. Nigdy w takiego Boga nie zwątp. Nawet jak będziesz w więzieniu, trochę tak jak ja. Słyszycie, do jakiej wiary Paweł zaprasza? Słowo pamiętaj, które tam używa, mówi, pamiętaj, żebyś zobaczył zawsze Jego i pamiętaj, żebyś zobaczył swoją wartość w tym, że jesteś wybrana, wybrany, taki, jaki jesteś. Opowieść o wierze to nie jest opowieść o tym, co ty i ja mamy zrobić, tylko to jest opowieść o tym, że Bóg ciebie i mnie zawsze szuka i z nami jest i pragnie, byśmy doświadczyli przemiany naszego życia, ale nie chcieli z Niego zrobić magika i cudotwórcy, bo jeśli z Niego to zrobimy, stracimy Ojca sprzed oczu. Słyszycie, do jakiej wiary jesteśmy zaproszeni? No i można byłoby powiedzieć, po co mi Ojciec, jak mi jest źle? To dzisiejsza Ewangelia próbuje nam na to pytanie odpowiedzieć. Zaczyna się w ten sposób. Zdarzyło się. Dzisiejszy fragment poprzedzony jest fragmentem, który słyszeliśmy tydzień temu. Tydzień temu było przymnóż nam wiary. Wcześniej było o żebraku i zamożnym człowieku, który nie widział żebrzącego. I tam potem żebrak, Łazarz prosił. Ten bogaty prosił, żeby Łazarz umoczył palec i tam krople wody dał. No i dzisiaj słyszymy, zdarzyło się. Tam jest dosłownie słowo użyte, szkoda, że zostało przetłumaczone na zdarzyło się, bo ten sens nam znika. Tam jest użyty taki zwrot i stało się. Stało się tak, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, doświadczenie spotkania Jezusa dzieje się w Twoim i w moim życiu, staje się wtedy, kiedy Ty i ja jesteśmy w drodze swojego życia. Nie mamy czekać na Jezusa. Wiara nie jest czekaniem na cokolwiek, na kogokolwiek. Wiara nie jest praktykami religijnymi. Możemy być bardzo praktykujący, niewierzący, bardzo religijni, bez duchowości. Wiara jest drogą w życiu, czyli życiem. Potrzebujemy żyć. Żyć swoje życie, nie kościołowe życie, nie katolickie życie, tylko potrzebuję żyć swoje życie. Muszę poznać siebie, żeby zrozumieć, co Bóg do mnie mówi. Potrzebuję poznać swoją historię życia, moich rodziców, żebym zrozumiał, kim ja jestem. Potrzebuję słyszeć o tym, kim był Izrael, bo moim Panem jest Żyd, Jezus Chrystus, Twoim i moim. Im bardziej poznaję judaizm i próbuję zobaczyć, że to jest mój Pan, to jest historia mojej wiary, tym bardziej odnajduję siebie. Rodzice Jezusa, Józef i Maryja, to Żydzi. Jezus to Żyd, wierzący Żyd, który ciebie i mnie zaprasza do kroku w wierze dalej niż tylko judaizm. Słyszycie, do czego jesteśmy zaproszeni? Nie do mówienia, że jesteśmy lepsi, gorsi, tylko my znamy swoją historię, nigdy jej nie negujemy, tylko rozumiejąc ją, robimy krok dalej, bo wiara zaprasza nas do drogi do Jeruzalem. Kiedy w tej drodze jesteśmy, najważniejsza rzecz, to Jezus staje pośród nas. Bo często On będzie przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Samaria i Galilea, dwa nienawidzące się narody, Żydzi, wierzą w tego samego Boga, ale nie w tą samą religię. Diametralnie różniący się, nienawidzący się przez 8 wieków. Często w naszym życiu jest tak, we mnie, w nas jest tak, że jesteśmy w różnych rozdarciach. Zrobić to, robić tamto, żyć tak, żyć inaczej. Tu sobie radzę, a gdyby ktoś wiedział, jak sobie nie radzę, to ojej. Zobaczcie, to są nasze napięcia. Kiedy żyjemy z tymi napięciami, a nie udajemy, że ich nie ma, w takie życie wchodzi Jezus Chrystus. A kiedy wchodzi w takie życie, to dzisiejszy obraz zaprasza nas do tego, żebyśmy zaufali temu, co widzimy. Kiedy wchodził do tej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. To spotkanie z Jezusem, tych 10 trędowatych, nie powinno było się wydarzyć. Ono nie miało szans powodzenia. Trędowaty znaczy nieczysty. To znaczy, że Bóg go nie słucha. Nie wolno mu się modlić. Pamiętajmy, że jesteśmy w momencie, w którym modlitwa to znaczy iść do świątyni, złożyć ofiarę, śpiewać psalmy, a kapłan składa ofiarę w naszej intencji. Nie mógł się modlić do Boga. Nieczysty znaczy oddzielony. Nikt go nie rozumie, nie jest chciany, nie jest kochany. Jest w izolacji. Nieczysty to znaczy taki, który w swoim życiu, w miejscu, w którym jest, musi wołać nieczysty, nieczysty, nieczysty. Jest do tego zobowiązany. To, co tych wszystkich chorych na trąd tam łączy, to to cierpienie i to doświadczenie. Już nie dzieli ich religia, bo już nie ma żadnego znaczenia. Tylko łączy ich doświadczenie bólu, cierpienia, bycia rozdartym, rozkrojonym, wyłączonym w izolacji, w samotności swojej własnej egzystencji. To ich łączy, to sprawia, że ci ludzie żyją razem w odosobnieniu. Tylko gdzieś w którymś momencie usłyszeli o Jezusie i złamali wszystkie reguły. Wyszli naprzeciw Jezusa, nie wolno było wychodzić. Kiedy do Niego wołali, powinni wołać nieczysty, nieczysty, nieczysty. Co zawołali? Zawołali do Jezusa Jego imieniem. Jezusie, ulituj się nad nami. Co znaczy słowo Jezus? Słowo Jezus, imię Jezus znaczy dobry Boże, Bóg jest dobry. Kiedy w regułach, które żyjesz, nagle odkryjemy, że Bóg jest dobry i będziemy do Niego, do Boga, wołać Jego imieniem i opowiadać o prawdzie naszego życia, to Bóg zawsze się zatrzymuje. Jesteś Bogiem dobrym, Jezu. Ulituj się nade mną, bo takim Bogiem jesteś. Ulituj się nade mną, bo ja nie chcę być w odosobnieniu, w izolacji, w oddzieleniu. Co robi Jezus? Jezus nie robi żadnej magicznej sztuczki, tylko mówi: idźcie i pokażcie się kapłanom. Dlaczego? Bo to kapłan miał potwierdzić, czy ktoś jest zdrowy, czy ktoś jest chory. Nie można było tego zdiagnozować samodzielnie. To miał zrobić kapłan. Samarytanin nie wiedział, gdzie ma iść. Musiał się doczepić do tych pozostałych, najprawdopodobniej 9 Żydów. Więc szedł razem z nimi. Kiedy zrobili coś, czego nie należało zrobić, bo przecież byli chorzy, ale kiedy zaufali temu słowu, że Bóg jest dobry i każe im iść, iść przez to życie, iść do kapłanów, zrobić coś wbrew temu, co jest regułą i zasadą, wtedy doświadczyli uzdrowienia. Może inaczej, użyjmy innego słowa i zaraz zobaczycie, dlaczego warto tego słowa użyć. Doświadczyli oczyszczenia z trądu. Stali się zdrowi. Ale tylko jeden z 10 został uzdrowiony. Wszyscy zostali oczyszczeni, doznali magicznej sztuczki. Ale tylko jeden został uzdrowiony. Dlatego wrócił, bo jego serce ożyło, bo zobaczył w swoim życiu, w drodze, którą idzie, że to Bóg jest tym, który jest mocą mojego życia. On jest moją siłą, On jest moją mocą, On jest moim uzdrowieniem, czyli zdolnością do widzenia piękna, które jest w moim życiu, tam, gdzie jestem odizolowany. Nikt inny tego nie jest w stanie zobaczyć. A jeśli razem z Nim jestem w stanie zobaczyć to w sobie, to mogę doświadczyć oczyszczenia z tego, z tamtego, z czegoś innego. Ale celem jest uzdrowienie, zdolności do widzenia w sobie piękna, które widzi w Tobie i we mnie Bóg. To, co doświadczył Naaman, to, co każdy z nas doświadcza, zobaczcie, kiedy, ja to powiem tak, trafimy na mądrego spowiednika. Bo w spowiedzi o co idzie? Żeby usłyszeć o tym, że jestem kochany tam, gdzie mi mnie samemu wydaje się, że nikt mnie nie kocha. Żeby prezbiter mi przypomniał, że taki jest Bóg. Nie przekonywał mnie, że się zmienię, czy się nie zmienię, bo ja nie wiem, czy się zmienię. A skąd ma wiedzieć Pan siedzący w budce, że tak będzie? Ja widzę, że mi to nie wychodzi, to tym bardziej Pan siedzący w budce, mający super fajne życie, śniadanie rano, kolację wieczorem, nie musi chodzić do pracy i ludzie mu różne rzeczy przynoszą. To skąd on może wiedzieć, że tak będzie w moim życiu? On nie wie, co to znaczy mierzyć się z trudami życia. Bo nie wiem. Wiem, co to znaczy mierzyć się z moim życiem, które, umówmy się, możecie być tego pewni, jest pewnie prostsze w wielu wymiarach niż wasze. Może dlatego czasami tak swobodnie pewne rzeczy przychodzi nam prezbiterom mówić. I to jest nasza małość, słabość. Moja też. Ale doświadczenie opowieści o wierze to jest doświadczenie, w którym zdaję sobie sprawę, że szukam spowiednika, który przypomni mi o tym, że Bóg mnie w tym miejscu, gdzie ja się mierzę ze swoim życiem, nadal kocha. Bo kiedy tym słowom uwierzę, że Bóg jest Ojcem dla mnie, Bóg mnie kocha, Bóg ze mną idzie, to może w wielu wymiarach swojego życia, oprócz tego uzdrowienia, które wydaje się jakby jałowe, doświadczę oczyszczenia. Z tej rzeczywistości, z tamtej, coś się stanie czytelne, jasne. I zacznę żyć wdzięcznością i dziękczynieniem, które sprawia, że będę wiedziała, wiedział, kiedy, komu, co i ile dać. Słyszycie, do jakiej wiary jesteśmy wszyscy zaproszeni? Do takiej wiary, która tak przemienia nasze życie i sprawia, że nie stajemy się religijnymi ludźmi, tylko stajemy się ludźmi duchowymi, ludźmi wiary, którzy praktykując wiarę w religii, którą wspólnie razem podzielamy, wiemy, że nie ona nas zbawia, tylko zbawia nas ten, którego ty i ja szukamy w swoim wnętrzu, w swoim sercu, tam, gdzie jest nam najtrudniej, najsłabiej siebie przyjąć, ufając Jego miłości w tym miejscu, idąc za tym, nasze życie się zmienia. To nie jest o moralności, to jest o wierze, która uzdrawia i oczyszcza. Amen.